ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, witam w naszym studiu Adriana Porowska, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, specjalistka do spraw wychodzenia z bezdomności i pomocy socjalnej. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam.
Znowu te święta będą trudne.
Tak, te święta są trudne już po raz kolejny rok z rzędu. Ja, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, myślałam, że to będą święta, w które i ja odpocznę, odpoczną ci, którzy pomagają i odpoczną ci, którym ja pomagam.
Bo po dwóch latach takiego rozbicia pandemicznego, teraz mamy święta, gdy tuż obok, za naszą granicą, masowo giną ludzie, wybuchają bomby. Dla kogo te święta, pani zdaniem, będą najtrudniejsze?
No na pewno będą najtrudniejsze dla tych osób, które uciekły przed wojną, dla matek, dzieci i osób starszych z Ukrainy, ale na pewno też będą bardzo trudne dla tych wszystkich, którzy przyjęli ich pod swój dach, bo nie ma co ukrywać, że ci ludzie przejmują ich ból, przejmują ich historię.
Mm-hmm. A co panią najbardziej martwi w tym czasie? Bo właściwie mamy taki okres, taki dwutakt świąteczny. Będziemy mieli pierwszy raz w historii właściwie święta teraz. Teraz obchodzimy święta katolickie. I za tydzień w dużej mierze także te osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy, będą obchodziły święta prawosławne. Cały czas pełne są punkty recepcyjne, więc co panią martwi w tym czasie najbardziej?
Najbardziej martwi mnie to, że te właśnie punkty recepcyjne są cały czas pełne, bo jeśli ja słyszę, że na halach tych recepcyjnych jest 5000 osób, to ja myślę, że będzie coraz trudniej znaleźć dla nich jakieś miejsce, dom, będzie bardzo ciężko znaleźć dla nich pracę, a wiemy, że w Polsce jest w tej chwili bardzo, bardzo drogo, więc ci ludzie, żeby mogli utrzymać się w Polsce, wynająć mieszkanie, no to muszą znaleźć dobrą pracę.
A z punktu widzenia organizacji pomocowych, charytatywnych, takich jak Kamiliańska Misja, co jest najbardziej potrzebne? Czego brakuje?
Na pewno nam bardzo, bardzo brakuje wolontariuszy i naprawdę każda godzina pracy człowieka, czy to na hali Dworca Zachodniego, czy na hali Dworca Centralnego, jest na wagę złota. Bardzo potrzebujemy, żeby państwo obserwowali na bieżąco potrzeby, które my zgłaszamy. Czy to jest woda, czy to są przekąski, czy to są słodycze dla dzieci. Na dalszą podróż to wszystko jest cały czas potrzebne.
Czy to oznacza, że ten zapał z pierwszych dni po wybuchu wojny opadł?
Zdecydowanie mniej jest osób, które przyjeżdżają z Ukrainy i bardzo wielu osobom wydaje się, że w związku z powyższym no, ktoś inny wykona za nas tą pracę. No nie, nie wykona za nas tej pracy. Tak jak już na początku wybuchu wojny mówili o tym specjaliści, że to nie jest sprint, to jest maraton. My musimy być przygotowani na długie miesiące pomagania.
To co możemy zrobić my w czasie świąt, teraz tuż przed świętami, w Wielki Piątek, Wielką Sobotę, w Wielką Niedzielę i przez następne dni?
Bardzo proszę was wszystkich o wyrozumiałość, o cierpliwość względem tych osób, które gościcie w swoich domach. Pomaganie to, ja wiem, że to nie jest łatwa sprawa. Wy wszyscy staliście się pomagaczami, ale musicie wiedzieć, że do tego należy mieć cierpliwość. Bardzo was serdecznie proszę o to, żebyście nie zapominali o tym, że potrzebujemy wolontariuszy na tych właśnie wszystkich halach noclegowych, na halach dworcowych, żebyście przyszli. Nawet jeśli macie tylko godzinę czy dwie do zaoferowania, przyjdźcie, pomóżcie nam.
To ilu tych wolontariuszy pani potrzebuje? Jak to jest, że na początku wydawało się, że wolontariusze są wszędzie, na granicy, wożą ludzi, że są na halach recepcyjnych, na dworcach, a teraz pani mówi, że tych rąk do pracy trochę brakuje. Jak bardzo?
Bywały takie momenty, że szkoliłam jednego dnia 200, a nawet 300 osób dziennie, a w tej chwili przychodzi do nas 30-40 osób. Najtrudniejsze są noce, czy to w punktach pomocy matkom z dziećmi, czy to właśnie w tych namiotach, gdzie karmimy te osoby, czy też na tych halach, gdzie udzielamy informacji. Noce są szalenie trudne. Jeśli na hali zostaje tylko jedna osoba, koordynator i jeden wolontariusz, no to może pan się domyśleć, że jest nam bardzo ciężko udzielić informacji wszystkim tak, jakbyśmy chcieli, czyli spokojnie.
Na halach mówi pani o hali recepcyjnej, o hali przed dworcem?
Ja w tej chwili organizuję pomoc informacyjną na Dworcu Zachodnim i pomoc na Dworcu Centralnym w Warszawie. Ale myślę, że taka sytuacja jest w całej Polsce, bo mam kontakt z kolegami i koleżankami pomagającymi, czy to we Wrocławiu, czy w Poznaniu. Wszyscy widzą, że jest coraz mniej osób, które pomagają.
A czy pani zdaniem jest takie ryzyko, że w te święta wszyscy będziemy skupieni na pomocy uchodźcom z Ukrainy? I trochę zapomnimy o tym, że także są inni potrzebujący, że wciąż w Polsce mamy bezdomnych, że jest mnóstwo seniorów, osób schorowanych, do których być może nie będzie miał już teraz kto zapukać.
Ja akurat reprezentuję organizację, która wspiera od wielu lat osoby doświadczające bezdomności czy seniorów i każdy może do nas przyjść po wsparcie i każdy może u nas zostawić coś, czym chce się podzielić z innymi. I wydaje mi się, że wiele organizacji stało się organizacjami humanitarnymi pomagającymi osobom uciekającym z Ukrainy. Takich, które na co dzień pomagały innym osobom i jestem przekonana, że oni pamiętają o swoich podopiecznych. Mam nadzieję, że każdy Polak też będzie pamiętał po prostu o tym, że są inni obok nas. Ja wierzę w to, że ten zryw społeczny w nas wszystkich zostanie. Zostawi po prostu ziarenko dobra, które będziemy rozwijać też na inne gałęzie pomagania.
Ale czy organizacje pomocowe, organizacje humanitarne, sama pani mówi, że brakuje rąk do pracy, brakuje wolontariuszy. Czy te organizacje mają dość siły jeszcze, żeby zajmować się i uchodźcami i pamiętać o tych, którym zazwyczaj pomagali w tym czasie?
Na pewno bez wsparcia rządu i samorządu nam się to nie uda, bo potrzebujemy i miejsc, w których możemy organizować tą pomoc, ale potrzebujemy też wsparcia finansowego, chociażby po to, żeby te prace koordynacyjne wolontariuszy były po prostu finansowane, bo ludzie nie mogą rzucić na kolejne tygodnie, kolejne miesiące swojej pracy. Urlopy już im się wyczerpały, więc pewne rzeczy na pewno muszą być skoordynowane i bez wsparcia sensownego z rządu czy z samorządu to my sobie nie damy rady.
A pani organizacja, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, czy to jest tak, że w tych dniach pani jest skupiona na pomocy przedświątecznej związanej z Wielką Nocą, czy nadal skupiona głównie na opiece nad uchodźcami, albo być może o uchodźcach zacznie pani myśleć w poniedziałek, bo będą święta Wielkiej Nocy, te prawosławne.
Ja mam wielkie szczęście, że ja zbudowałam zespół wspaniałych ludzi. Gdyby to była tylko i wyłącznie ja, to ja bym nic nie zrobiła. Ja mam współpracowników, którzy już dzisiaj ustawili stoły, są położone już białe obrusy, już jest zaplanowana, jak będzie wyglądała Wielkanoc w niedzielę. Wiem też, kto będzie koordynował pracę wolontariuszy na Dworcu Centralnym i na Zachodnim i mam nadzieję, że tak mądrze pomyśleli też inni.
No właśnie pytanie, czy da się to tak tymi siłami, tymi samymi dłońmi zrobić?
Da się. Jak widać, da się. Jest to bardzo trudne. Ja nie miałam jeszcze jednego dnia wolnego od wybuchu wojny. Właściwie w domu bywam przelotem. Jest to szalenie trudne i mam nadzieję, że z pomocą boską dam radę, ale na pewno potrzebujemy wsparcia, tak jak mówiłam, takiego zewnętrznego, wsparcia finansowego, tak aby inni ludzie mogli przejąć nasze funkcje.
I o tym pomaganiu, o tym, co jeszcze możemy zrobić, żeby nie stracić tej energii. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl, w naszych kanałach społecznościowych. Słuchaczom dziękujemy. My rozmawiamy z panią Adrianą Porowską dalej. Pani zdaniem po tych 50 dniach, bo Polacy otworzyli przez te dni swoje serca, domy, przyjęli pod swoje dachy uchodźców. Czy nie ma takiego ryzyka, że Polacy chcą odpocząć od tego pomagania, że mogą być zmęczeni tym pomaganiem w pewnym momencie?
Oczywiście, że jest takie ogromne ryzyko, tym bardziej, że my się rzuciliśmy z tą pomocą po prostu jak do pożaru, na ura. Wszyscy po prostu pobiegli i oddali wszystko, co mają.
Ja widziałam, to źle?
Bardzo dobrze, ale ja widziałam po prostu ludzi, którzy w tym pomaganiu mogli się spalić, w sensie takim, że przychodzili od bardzo wczesnych godzin porannych, wychodzili bardzo późno. Ja powiem panu, że ja pierwszy raz w życiu sama doświadczyłam takiego zjawiska, którego nigdy nie miałam. Ja nie czułam zmęczenia, ja nie potrzebowałam, żeby pójść zjeść, nie potrzebowałam nawet, żeby pójść do toalety. I widziałam po prostu, że ta adrenalina, to wszystko po prostu nam wszystkim tak towarzyszyło, że w pewnym momencie to już nie było zmęczenie, to było po prostu wyczerpanie.
To czy święta nie są czasem potrzebnym na odpoczynek właśnie tym ludziom od pomagania, wolontariuszom? Czy wolontariusze mogą powiedzieć, że biorą wolno od pomagania w święta?
Dlatego uważam, że powinno ich bardzo być wielu, dlatego żeby każdy z nas oddał po kilka godzin w ciągu dnia, a nie było takiej potrzeby, żebyśmy byli całą po prostu dobę. Jeśli zorganizujemy to w ten sposób, to każdy z nas znajdzie czas też na odpoczynek.
Czyli więcej osób, ale krócej.
Tak jest. Dyżury wolontariuszy, tak to jest zorganizowane na dworcach, żeby ci ludzie przychodzili po prostu na mniejszy wymiar czasu.
A pani wolontariuszom, swoim współpracownikom w kamiliańskiej misji mówi, weźcie wolne, może wystarczy jedna osoba, może dwie, czy nie ma po prostu czasu na to, czy nie ma aż tylu ludzi, żeby się zastępować w ten sposób, żeby każdy mógł spędzić święta po prostu z rodziną.
Ja współpracuję też z osobami z Ukrainy i te osoby mi na co dzień pomagają. Jesteśmy tak umówieni, że w te święta dyżur pełnią osoby z Ukrainy, a w następne święta dyżur pełnią Polacy. Jest też bardzo wiele innych osób, innych narodowości, które tutaj przyjechały, żeby nas wesprzeć, więc staramy się to po prostu wymieniać.
A czy pani ma pełne magazyny? Czy pani ma wszystko, co jest potrzebne na zorganizowanie w tym roku właściwie podwójnych świąt?
Bardzo nam brakuje słodyczy i ciast. Więc jeśli państwo chcieliby upiec ciasto dla osób doświadczających bezdomności i dla uchodźców, to zapraszam na Traktorzystów 26 z takimi wypiekami i na pewno panowie się bardzo ucieszą. I panie, z takich domowych wypieków. Ja mam wiele talentów, tego jestem absolutnie pozbawiona.
A dlaczego ciasta? Dlaczego słodycze?
Dlatego, że uważam, że to jest taki moment na pokazanie im naprawdę takiej miłości. Żeby to nie był tylko i wyłącznie żurek i po prostu ciepły posiłek, ale żeby oni mieli możliwość też takiego zaznania, takiego po prostu tej dobroci, tego domowego ciepła. To na pewno jest nam bardzo potrzebne. Bardzo państwa proszę, żeby państwo spoglądali na strony Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej albo media społecznościowe. Tam piszemy na bieżąco, co jest nam potrzeba. Czy to będzie woda w małych butelkach, czy to będą owoce, czy to będą po prostu rzeczy, które wydajemy na podróż, czy po prostu środki higieniczne dla tych osób, które już tutaj zostają.
I to są rzeczy, które potrzebne są do tych punktów recepcyjnych, czy to są rzeczy, które potrzebne są na zorganizowanie świąt dla podopiecznych misji?
Każdy z tych punktów jest bardzo specyficzny. Te rzeczy, które w tej chwili wymieniłam, to są rzeczy potrzebne na dworcu centralnym. W Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej na pewno są potrzebne rzeczy na dłuższy termin, czyli na pewno bielizna, na pewno obuwie, ale i męskie, i damskie, ale to my na bieżąco piszemy o tych potrzebach.
Bo w pierwszych dniach po wybuchu wojny wydawało się, że wszyscy wiozą na granicę do tych punktów wszystko, co mają. Pytają, tak, interesują się, dowożą. Na bieżąco były informacje, czego, gdzie brak najbardziej. A teraz, po tych 50 dniach, nadal widzi pani, że dojeżdża ta woda, dojeżdżają słodycze, dojeżdżają środki higieniczne, czy już trzeba prosić i ewentualnie wyciągać, wysłupływać pieniądze, bo brakuje?
Ja dlatego tak ostrożnie powiedziałam, które rzeczy są potrzebne, dlatego że Polacy uznali, że potrzeba wszystkiego, więc przywieźli po prostu wszystko, a to nie do końca tak jest. My nie mamy ogromnych hal magazynowych, w których moglibyśmy po prostu mieć te rzeczy. Nie mamy też rąk do pracy, które by segregowały odzież, którą ludzie po prostu hurtowo przywieźli, czy to na granicę, czy na halę dworca, czy do magazynów Kamiliańskiej Misji. A ponieważ ja nie jestem nauczona oszczędzania i nie marnowania jak gdyby tego wszystkiego, to w pewnym momencie powiedziałam stop. Powiem wam, kiedy będziemy co potrzebowali. Dlatego mówię o tym, żeby zaglądać po prostu na strony organizacji, które wspierają, pomagają, czy to uchodźców, czy osoby doświadczające bezdomności, bo wyobraźnia ofiarodawców jest bezkresna. Jak słyszę o sukniach ślubnych, które trafiły na granicę albo innych, moim zdaniem, mało potrzebnych rzeczach, to dochodzę jednak do wniosku, że spontaniczne pomaganie wygaszamy, teraz zaczynamy planować. I wiemy już też, co tym ludziom potrzeba, bo im potrzeba na przykład walizek. Szalenie potrzebne okazały się takie bardzo duże torby, w które oni mogą po prostu wrzucić swoje rzeczy, no bo łamią się kółka od walizek, albo coś się po prostu dzieje z ich torbami podróżnymi. Więc to są rzeczy, które my na bieżąco piszemy, co jest potrzebne. Używane telefony, laptopy teraz dla dzieci, które zostały u nas i mają na przykład lekcje online. Więc ładowarki do telefonów, bo czasami mają telefon, ale ładowarkę zgubili. Więc to są takie rzeczy, które jeśli mamy w czeluściach swoich domów, no to na pewno każda organizacja pomocowa, obojętnie czy zajmuje się uchodźcami, uchodźcami czy osobami doświadczającymi bezdomności. Przyjmie to z ogromną wdzięcznością, bo to zawsze jest potrzebne.
A pieniądze, czy takie organizacje jak pani ma środki, ma dość środków, jest zabezpieczenie finansowe na kolejne 50, może 100 dni pomagania, nie wiemy jak długo ta wojna potrwa?
Na dworcach i na granicach było bardzo dużo spontanicznych grup, które faktycznie miały problem z tym, żeby złożyć wnioski o pomoc finansową, czy to z zasobów samorządu, czy rządu. Tam był problem, kto się ma tymi granicami zająć i kto powinien co finansować. No ale jak już się rozwikłało, że jednakowoż składamy wnioski do wojewody, to ja złożyłam takie wnioski. Ale na pewno jest potrzebne uzupełnienie, dlatego że ja bym chciała wynagrodzić te osoby, które poświęcają maksymalną ilość czasu na pracę na tych halach dworca. Tak jak mówiłam, ja zatrudniam osoby z Ukrainy po to, żeby miały po prostu możliwość finansowania swojego życia.
To ile pieniędzy pani dostała, ile jest potrzebnych?
Dostaliśmy do końca marca 430 tysięcy. Samo koordynowanie tego to będzie ponad 120 tysięcy, więc część tych pieniędzy na pewno będzie potrzebna też na zaplanowanie innej pomocy. Dzisiaj na przykład kupowałam kubeczki do gorących napoi, a jutro nie wiem, czy nie będę kupowała innych rzeczy, bo jeśli coś nie dojeżdża, to nie może być przestoju. Dzisiaj spadł deszcz, stało się zimno, było bardzo zimno, więc to nie był moment na zastanawianie się, czy ktoś za dwa dni nam przywiezie kubeczki. Po prostu w tym miejscu trzeba biec do sklepu i je kupić. Więc takie rzeczy na bieżąco uzupełniamy i do tego na pewno są potrzebne pieniądze, bo nie da się po prostu wszystkiego zaplanować.
A nie wiemy, czy nie czeka nas kolejna fala uchodźców, bo słyszymy o planowanej kolejnej ofensywie na wschodzie. Czy pani się boi tego, że... Bo teraz mamy pewien przestój, jest dużo mniej osób, które przyjeżdżają do Polski, ale nie można wykluczyć, że za kilkanaście dni to będzie kolejna wielka fala.
Zdecydowanie jesteśmy w lepszej sytuacji niż kilka tygodni temu, bo ja pamiętam, jak wyglądały te pierwsze dni. Myśmy nie wiedzieli, kto czym się zajmuje. Teraz wiemy, w której części hali dworca mamy mapę pomocy. Wiemy, gdzie jest punkt z wydawanym gorącym jedzeniem, wiemy, gdzie jest punkt medyczny, wiemy, gdzie są strażacy i że to oni przenoszą te ciężkie pakunki. Wiemy, gdzie jest punkt dla matek z dziećmi. Wiemy, gdzie są wolontariusze informacyjni. Więc jeśli mamy w ten sposób, ja już od pierwszych tygodni prosiłam o to, żeby zorganizować każdą halę dworca w ten sposób. Jeśli mamy zorganizowany w ten sposób, to możemy po prostu dorzucić większą ilość osób, ale ta machina jest w stanie się rozpędzić. Oczywiście, że się boję. Oczywiście, że się boję bardzo tego, że będzie kolejny napływ ludzi, że to będą ludzie bardzo straumatyzowani, że to będą ludzie pozbawieni już też nadziei, bo inaczej się pomaga tym osobom, które mają jakiś cel. Ale w tej chwili ja widzę już ogromną zmianę. Przyjeżdżają ludzie, którzy w telefonach mają filmy albo zdjęcia dramatyczne, tragiczne. Te zdjęcia, które widzimy w mediach, to jest nic w porównaniu z tym, co my widzimy jako wolontariusze, co oni nam pokazują.
Bo ci, którzy uciekali na początku, uciekali przed być może groźbą wojny, a ci, którzy teraz przyjeżdżają albo będą przyjeżdżać, oni będą uciekali już z miejsc, gdzie doszło do masowych mordów.
To była grupa osób, która miała jakiś cel. Oni wiedzieli, gdzie, w której części Polski chcą być, albo jechali do rodziny, czy do znajomych, do przyjaciół, gdzieś w Europie. W tej chwili przyjeżdżają bardzo zdesperowani ludzie i ludzie kompletnie nie wiedzący, co mają dalej zrobić. Jak patrzy się w oczy człowiekowi, który w ciągu 15 minut ma zdecydować, czy on będzie w Estonii, czy on będzie w Hiszpanii, czy on pojedzie do Francji, czy on ma zostać w Polsce, no to jest po prostu niewiarygodne, co maluje się na ich twarzach.
A chcą wyjeżdżać?
Coraz mniej osób chce wyjeżdżać. Są takie osoby, które chcą być blisko Ukrainy, chcą być blisko granicy, bo to są ludzie, którzy wierzą w to, że za chwilę skończy się wojna i to są ludzie, których mężowie, synowie tam walczą. To są ludzie, którzy w każdej chwili są gotowi wrócić tam, jeśli coś stanie się z mężem czy synem, po to, żeby go pielęgnować.
A słyszy pani takie historie, bo do nas docierają takie informacje, że bardzo wiele z tych osób, które są teraz czy na dworcach, czy w punktach recepcyjnych, te osoby mówią, że święta zamierzają spędzić w domu. Chcą wyjeżdżać? Wierzą w to, że święta spędzą w Kijowie, w Charkowie czy w Mikołajewie?
Bardzo wiele z tych osób mówi o tym, że chce wrócić. Zresztą na halę dworca wchodzi tyle samo osób, które przyjeżdżają z Ukrainy i dokładnie taka sama liczba osób jest tych, które wyjeżdżają na Ukrainę, bo wierzą w to, że ta wojna będzie miała na dniach swój koniec.
I pani im mówi nie jedź, czy mówi pani jedź, zobacz, najwyżej wrócisz?
Rozmawiam z nimi na ten temat i proszę ich, żeby się zastanowili, żeby dali po prostu przynajmniej 2-3 tygodnie jeszcze na to, żeby ta sytuacja naprawdę się uspokoiła. My wszyscy nie wiemy, co się stanie, a coraz częściej słyszymy o tym, że te święta mogą bardzo być gorące na Ukrainie.
A osoby, które chcą wyjechać dalej, na zachód Europy. Czy nadal jest tak, że spora część tych osób, które przyjeżdża do Polski, traktuje Polskę jako taki przystanek, nie wiedząc właśnie, co mają zrobić, i dalej wsiadają w pociąg, w autobus i wyjeżdżają?
Jest zdecydowanie mniej takich osób, ale i mniej osób przyjeżdża do Polski. Wiem, że kilka autokarów dziennie wyjeżdżało do krajów europejskich, a w tej chwili jest tak, że przyjeżdżają autokary z Hiszpanii, czy z Francji, czy z Niemiec dwa razy w tygodniu i zabierają te osoby. Jest zdecydowanie mniej takich osób, ale proszę pamiętać, że my jesteśmy mentalnie bardzo do nich podobni, że nasz język jest jednak bardzo do nich podobny, że to są ludzie, którzy nie zaplanowali żadnej podróży. Oni nie planują swojego życia. Oni nie chcą pojechać gdzieś na zachód, żeby tam wieść swoje życie. Oni chcą przetrwać czas wojny i musimy to po prostu rozumieć, musimy o tym pamiętać. Jeśli damy im poczucie bezpieczeństwa, jeśli będzie takie miejsce, w którym oni będą mogli spotkać się z człowiekiem, który ofiaruje im tą pomoc, oni potrzebują trochę więcej czasu na podjęcie tej decyzji, krótko mówiąc.
A mówią o tym, że planują spędzenie świąt tu w Polsce, że tutaj te święta będą jakąś namiastką tego, co mieliby u siebie w domu?
Każdy z nich myśli trochę inaczej o tych świętach. Niektórzy myślą, że wrócą na te święta i zorganizują dla swoich najbliższych, chociażby na zgliszczach swojego domu, ale będą z najbliższymi, z ludźmi, których znają, kochają i tęsknią najzwyczajniej w
świecie. To chyba normalne.
To jest normalne, a są takie osoby, które no, mają łzy w oczach, bo codziennie się zastanawiają, co będzie dalej.
A zastanawia się pani, jak przejść przez te święta w tak trudnym czasie? Jak zorganizować te święta, bądź co bądź wspólne? One przez mają tydzień różnicy, ale my zaczynamy świętować za tydzień. Uchodźcy z Ukrainy w większości będą świętować. Jak pomóc im przejść, jak pomóc sobie nawzajem przejść w tym trudnym czasie przez te święta? Rozmawiać o tym, co się wydarzyło?
Najzwyczajniej w świecie trzeba być po prostu z drugim człowiekiem, trzeba być uważnym i trzeba słuchać po prostu tych ludzi. Trzeba dać im możliwość na to, żeby to oni mogli mówić, a my, skoro jesteśmy silniejsi, jesteśmy zdecydowanie w lepszej sytuacji, chociażby dlatego, że nasz kraj nie zaatakował nikt z zewnątrz, dać im po prostu możliwość na przejście spokojnie tego czasu.
Tylko tak trudno świętować, nawet święto, które jest opowiada o zwycięstwie życia nad śmiercią, w sytuacji, gdy widzimy te wszystkie obrazki z Buczy, z Mariupola.
Wie pan, pierwszy raz w życiu pomyślałam o tym, że jestem gotowa pójść do piekła. Jestem gotowa pójść do piekła, bo ja swoim ciałem broniłabym mojego syna i broniłabym mojej rodziny. Byłabym gotowa wziąć broń i zastrzelić tego, który zagraża jego życiu. To jest pierwszy raz, kiedy ja też zupełnie inaczej będę spędzała te święta. To jest pierwszy raz, kiedy ja też potrzebuję wsparcia i potrzebuję zastanowić się nad tym, jak to życie nas wszystkich powinno dalej wyglądać. Też nie mam pewności, co będzie za kilka tygodni. Ale wiem, że teraz ci ludzie potrzebują naszej pomocy i skoro mam dwie ręce i mam dwie nogi, mam jeszcze siłę, to muszę z nimi być.
I musimy pomagać, być obok, stać.
Tak jest.
Dziękuję pięknie. Adriana Porowska, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, była naszym gościem. Dziękuję pięknie za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo.